Dziękuję bardzo pani profesor, organizatorom za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z państwem na tym miejscu. Mimo iż jestem absolwentem tutaj studiów w Instytucie Pedagogiki, to bardzo się cieszę, że wciąż mam kontakt z moim ulubionym Wydziałem Nauk Społecznych i Instytutem Pedagogiki. Dwa słowa o sobie. Nazywam się Paweł Bartosik, jestem pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Tutaj w tej powojennej historii Kościoła czy tradycji reformowanej jesteśmy od 2005 roku. Spotykamy się w każdą niedzielę na nabożeństwach w domu harcerza. Ale oprócz tego też staramy się inicjować, wpływać, uczestniczyć też w wszelakich wydarzeniach kulturalnych, filozoficznych, religijnych w życiu naszego miasta. Organizujemy różne debaty z udziałem polityków, dziennikarzy, organizujemy spotkania dyskusyjne, koncerty, także staramy się być też aktywni, tworząc i wpływając na tą wielokulturowość, wieloreligijność naszego miasta. Dość powiedzieć, że protestantyzm właściwie był cały czas obecny w życiu Gdańska i wywarł mocny wpływ właśnie na tą wielokulturowość, architekturę, sztukę, wieloreligijność i tolerancję w życiu Gdańska. Chciałbym podzielić się perspektywą na edukację i pedagogikę, którą realizujemy też jako wspólnota, która obejmuje trzy obszary, które są mi bardzo bliskie. Jako pedagoga, jako pastora i jako rodzica, dlatego że też mam trójkę dzieci, więc siłą rzeczy jestem pedagogiem w mojej rodzinie i staram się też realizować te postulaty, którymi się chciałbym teraz z państwem podzielić. Także teoretyczne podstawy edukacji, które realizujemy we wspólnocie, chciałbym przedstawić państwu w siedmiu krótkich punktach. Po pierwsze, nie istnieje coś takiego jak neutralność w edukacji. Nie ma neutralności w edukacji. Czyli uważamy, że każdy rodzaj edukacji ma charakter światopoglądowy i ideowy. I takie rzeczy jak treści oznajmiane podczas procesu edukacji, treści pomijane, interpretacja treści, wystrój, nawet taka rzecz jak wystrój sali, ustawienie krzeseł, rola nauczyciela, rola ucznia i tak dalej, są wyrazem określonej filozofii, antropologii i teologii. Przykładowo, edukacja, która ignoruje Pana Boga w nauczaniu, w praktyczny sposób uczy ucznia, uczy dzieci ignorować Boga i spoglądać na świat bez Niego. Tak? Albo Pan Bóg jest konieczny, żeby zaistniała przyroda, historia, prawa fizyki. Albo używając analogii, uczymy na temat wystroju sali, wystroju domu, pomijając informacje o tym, że ma on gospodarza. Także każdy rodzaj edukacji ma charakter światopoglądowy, ideowy, religijny nawet, bez względu na to, czy wskażemy na edukację chrześcijańską, którą realizujemy jako wspólnota, czy wskażemy na edukację świecką, muzułmańską, judaistyczną itd., itd. Religijny charakter ma pedagogika chrześcijańska, muzułmańska, ale też pedagogika Rudolfa Steinera, Marii Montessori, Johna Deweya i innych pedagogów. Także pytanie nie brzmi, czy za czyjąś pedagogiką stoi religia, stoi Bóg, ale pytanie brzmi, jaki Bóg systemu stoi za daną pedagogiką. Czyli nie chodzi o to, czy uczymy katechizmu, ale pytanie brzmi, jakiego katechizmu uczymy. Dlatego, że katechizmy posiadają nie tylko wspólnoty religijne, również my posiadamy katechizmy jako Ewangeliczny Kościół Reformowany, ale katechizmy posiadają również nowoczesne demokracje, które uczą dzieci właściwych odpowiedzi. I to odpowiedzi również o charakterze religijnym. Na przykład stwierdzenie, że nie wiem, świeckie państwo jest lepsze niż Republika Islamska czy chrześcijańska. To jest stwierdzenie o charakterze wartościującym, którego podstawą jest określony światopogląd. Pluralizm jest lepszy niż monizm albo unifikacja. Kolejne stwierdzenie o charakterze wartościującym, którego podłożem jest światopogląd. Także edukacja jest teleologiczna, jest zorientowana ideowo, co oznacza, że zawsze ma pewien cel. Także każda edukacja zakłada pewną wizję dobrego człowieka, Choć oczywiście różnie możemy tą wizję czy tego dobrego człowieka definiować. Roger Scruton stwierdził, że istotą dyskusji i edukacji jest to, jakich wartości należy uczyć i jakimi metodami. Także stwierdził, że nie można mówić po prostu o edukacji. Zawsze mówimy o określonej edukacji, która jest wyrazem określonego poglądu na świat. Jak to zauważył Gilbert Chesterton, że każdy rodzaj edukacji prezentuje określoną filozofię. Jeśli nie przez dogmat, to poprzez sugestie, implikacje, atmosferę itd., itd. Także to jest pierwszy punkt, który realizujemy jako również wspólnota w takich teoretycznych założeniach pedagogicznych, że nie ma neutralności w edukacji. Po drugie, celem edukacji jest życie. I tutaj chciałbym przywołać fragment z Księgi Przysłów, Księgi Biblijnej, 24 rozdział, 13 werset. Synu mój, jedz miód, bo jest dobry, słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia, tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy. Jeśli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się. Edukacja, którą realizujemy, edukacja w tym biblijnym ujęciu, to nie jest informacja, lecz formacja. I pytanie nie brzmi, jakie informacje przekazuje edukator, lecz pytanie brzmi, jakiego człowieka chce uformować, ukształtować. Także werset, który przeczytałem, mówi z jednej strony o wiedzy, z drugiej strony o mądrości, dlatego że nie są to synonimy. Wiedza jest to pewien zasób informacji o świecie, natomiast mądrość w biblijnym ujęciu jest bardziej kategorią etyczną, która łączy się z umiejętnością odróżniania dobra i zła. I to jest jeden z celów edukacji. Odróżnianie dobra i zła i opowiadanie się za tym pierwszym. Jeden z moich ulubionych autorów, C.S. Lewis, profesor z Oxfordu, autor wielu książek na temat literatury, historii, filozofii, powiedział: edukacja bez wartości, choć przydatna, wydaje się czynić człowieka raczej mądrzejszym diabłem. Edukacja nie polega na tym, aby zdobyć pracę, nie polega na tym, jak przetrwać w pluralistycznym czy monistycznym społeczeństwie, polega na tym, jak zdobyć życie. Tutaj rozwijając tę myśl, przywołam francuskiego filozofa i socjologa Pierre'a Bourdieu, który myślę, że celnie zauważył, że funkcją szkoły w obecnym kształcie jest reprodukcja dominującej ideologii, czy też przekazanie umiejętności koniecznych do reprodukcji społecznego podziału pracy. Także szkoła w jego ujęciu jest nie tyle nastawiona na zmianę, kształtowanie jednostek zdolnych do wpływania na kulturę, lecz ukierunkowana na, mówiąc kolokwialnie, urabianie jednostek, jak najbardziej przystosowanych do schematów i sposobów myślenia, czy raczej nie myślenia, dominującej ideologii. Także edukacja to dla nas sposób realizacji tego chrystusowego wielkiego posłannictwa. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Także w pedagogice, którą praktykujemy, realizujemy w Kościele, też nie chodzi o same zasady, ale chodzi o umiłowanie zasad. Tak? Oczywiście mówimy o wiedzy, mówimy o umiejętnościach dziecka, ale mówimy przede wszystkim o sercu dziecka. Mówimy o czymś bardziej naturalnym i organicznym. Tak? Edukacja to nie jest maszyna z odpowiednią instrukcją obsługi, a nauczyciel to nie jest inżynier. W Piśmie Świętym edukacja i mądrość są przyrównane do kobiety. Nie do maszyny, do kobiety. Czyli edukacja ma więcej wspólnego ze sztuką, z pięknem, a nie z inżynierią. Także w naszych domach, w kościele mówimy dzieciom, dlatego czytaj dużo poezji, prozy, czytaj baśnie, czytaj również dobre analizy polityczne, czytaj biografie ojców kościoła, ojców założycieli narodów, polskich patriotów. Nie bądź prowincjonalny w czytaniu. Lubimy literaturę Tolkiena, C.S. Lewisa, używając też ich symboliki. Można powiedzieć, że nie chronimy dzieci od ciemności, ale uczymy, jak walczyć czasami też właśnie ze smokami. nie stając się smokami, zaczynając od tych, w cudzysłowie, smoków, które czasami gdzieś tam ich dopadają. Po trzecie, autorytetem w dziedzinie edukacji, którą realizujemy, jest Biblia, jest Słowo Boże. Czyli w chrześcijańskiej edukacji czymś istotnym jest wskazanie naszym dzieciom na ostateczny autorytet, na standard naszych zachowań, przekonań itd., itd. I tym ostatecznym standardem jest Pismo Święte, jest Biblia, które, tak jak samo mówi o sobie, jest pożyteczne nie tylko do wiedzy religijnej, do modlitwy, do zbawienia itd., ale jest pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Także wierzymy, że Biblia jest standardem wychowania, a Chrystus jest Panem, a nie ministrem edukacji, nie katechetą, jest Panem. Co oznacza, że nie da się zrozumieć świata bez Chrystusa. Można oczywiście pewne kawałki puzli w poprawny sposób poukładać, ale bez właściwego obrazka część puzli położymy na chybił trafił, niekoniecznie we właściwe miejsce. Także uczymy, że Biblia jest standardem, ale uczymy nie tylko standardu, ale uczymy kochać standard. Dlatego, że Panu Bogu chodzi o nasze serca, a nie jedynie o nasze głowy i zewnętrzne posłuszeństwo. I teraz co to znaczy, że Biblia jest standardem, że Biblia jest najwyższym autorytetem, kiedy mówimy o wiedzy, nie wiem, historycznej, biologicznej, czy nawet akademickiej. Co to oznacza? Nie oznacza to, że Biblia jest podręcznikiem przyrody, fizyki czy chemii. Biblia nie mówi o wzorze na przyspieszenie ziemskie, nie mówi o DNA sarny czy kwasie siarkowym, ale mówi o tym, kto stworzył ludzi, zwierzęta, grawitację, prawa matematyki, fotosyntezę, logikę i tak dalej. Czyli dostarcza podstaw, aby świat można było poprawnie opisywać, aby można było prowadzić w ogóle badania naukowe, aby można było formułować paradygmaty, opisywać świat w prawa, wzory, które ustanowił Bóg. Biblia nie mówi na przykład o budowie czaszki naszych ojców wiary, ale mówi na przykład, że wyszli z niewoli egipskiej, a nie z bagien, a potem z drzew. Dlatego nie powinno być czymś dziwnym, na przykład przeniesienie Biblii na historię, dlatego że nie da się zrozumieć historii Europy, nie wspominając na przykład o świętym Augustynie, Anselmie z Canterbury, nie wspominając od jakiego wydarzenia mamy obecnie 2018 rok i dlaczego to wydarzenie było aż tak ważne, że dzieli kalendarz, i to nie tylko kalendarz religijny, ale kalendarz powszechny, na dwie części, stając się osią na linii historii. Jeden z teologów reformowanych, Corneliusz Van Til, powiedział, że Biblia jest autorytetem we wszystkim, o czym mówi, i mówi o wszystkim. To jest trzeci punkt, czyli Biblia jako autorytet. Po czwarte, dwa słowa, które są bardzo częste w edukacji, którą praktykujemy, to jest prawda i miłość. Prawda i miłość. Miłość bez prawdy to śmierć. Ale prawda bez miłości jest jak martwy szkielet bez ciała. Tak, potrzebujemy szkieletu i ciała. Potrzebujemy czegoś więcej niż kości. Apostoł Paweł powiedział, że poznanie nadyma, ale miłość buduje. Czyli wiedza bez miłości bliźniego, można powiedzieć, to charakterystyka samego szatana. Ale nie nauczymy nikogo szacunku do odmiennych kultur, o których dzisiaj też słyszeliśmy. Nie nauczymy dzieci szacunku do odmienności. Nie nauczymy dzieci szacunku dla innego bez szacunku dla własnej kultury i własnej cywilizacji. Czyli można by powiedzieć, mogę rozumieć twoją miłość i szacunek do twojej mamy, dlatego że szanuję i kocham swoją mamę. Wiem, o czym mówisz. Uczymy o faktach, uczymy myślenia, odróżnianie dobra i zła, ale i miłości bliźniego. Czyli miej odwagę nie zgadzać się z jakimiś utartymi szablonami, ale kochając tego, z którym się nie zgadzasz. Czyli jest różnica między patriotą a nacjonalistą. Tak? Patriota jest wdzięczny, nacjonalista jest pyszny. Tak? Wdzięczność idzie w parze ze zrozumieniem innego. Pycha idzie w parze z niechęcią do zrozumienia innego. Także prawda i miłość. Po piąte, zarówno jedność, jak i różnorodność są dobre w odpowiednim kontekście. Tego też uczymy dzieci w naszej wspólnocie. A podstawą tego jest sam Bóg, w którego wierzymy. Czyli Pan Bóg stworzył świat jako jedną rzeczywistość, ale oddzielił światłość od ciemności, oddzielił dzień od nocy, oddzielił morza od lądów, człowieka od zwierząt, mężczyznę i kobietę itd., itd. Czyli mamy jedną rzeczywistość, mamy jeden świat, ale świat różnorodny. Dlaczego? Bo taki jest Pan Bóg. Taki jest Pan Bóg Pisma Świętego. Jeden w trzech osobach. Dlatego świat jest odbiciem Jego natury, tak jak dzieło jest podpisem Twórcy. Dlatego człowieczeństwo wyraża się poprzez męskość i kobiecość. Różnorodność, ale i równość. Bo taki jest Bóg. Także prawda o Trójcy Świętej jest nie tylko tą odpowiedzią na wielowiekowy dylemat, nad którym głowili się filozofowie jedno czy wiele, ale jest podstawą szacunku i do jedności, i do różnorodności, i do wspólnoty, i do jednostki. Bóg Biblii nie tylko oznajmia swoją wolę w Piśmie, ale przede wszystkim Bóg Biblii oznajmia, daje nam siebie. Dlatego człowieczeństwo, które realizujemy, nie mówi jedynie o tym, że przestrzegaj zasad, bo tak mówi księga, bo tak mówi przepis. Mówimy raczej, bądź jak Chrystus w tym, jak kochasz, jak przebaczasz, jak pracujesz, jak się oburzasz, jak zabiegasz o sprawiedliwość, jak okazujesz szacunek, dobro itd., itd. Jak walczysz ze złem, z wyzyskiem, z obłudą, chciwością, jak traktujesz nieprzyjaciół, jak znosisz przeciwności, wyzwania, jak traktujesz rodzinę, tych, których, z którymi się może nie zgadzasz. Także mówimy, że człowiek upodabnia się do obiektu swojej czci. Dlatego pytanie kluczowe jest takie. Kim jest Bóg, w którego wierzysz? Kim jest Bóg twojego systemu? Kim jest Bóg twojego światopoglądu? Po szóste, przedostatnia rzecz. Edukacja. To może zabrzmi szokująco dla niektórych z państwa. Edukacja nie jest odpowiedzialnością państwa, lecz rodziny i wspólnot, do których przynależą. Czyli wierzymy, że Bóg powierzył przede wszystkim rodzinie odpowiedzialność za edukację, jak mówi słynne Szema w Torze, słuchaj Izraelu, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą itd., itd. To są słowa skierowane do rodzin. List do Efezjan, 6 rozdział, mówi o tym, żeby dzieci były posłuszne rodzicom, bo to rzecz słuszna. Czci ojca i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo, abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. Tak? To jest dla mnie napomnienie. Nie pobudzaj do gniewu dzieci swoich. To jest moja odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność pana premiera. To nie jest odpowiedzialność państwa. Są to wezwania do rodziny, a nie do cesarza. Nie oznacza to, że rodzice nie mogą korzystać z pomocy kościoła, państwa czy innych instytucji, ale chodzi o to pierwotne prawo i tą pierwotną odpowiedzialność. Jeżeli założymy, że to państwo, a nie rodzice są odpowiedzialni za edukację, no to siłą rzeczy, i to widzimy w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, to siłą rzeczy będzie rodziło napięcia i nieskończone dyskusje, czego powinny się uczyć polskie dzieci. Kto o tym będzie decydował? No, odpowiedź zwykle brzmi, no rząd. Co oznacza, że szkoły publiczne są placówkami kształtującymi dzieci wedle rządowej ideologii i linii programowej, a to siłą rzeczy będzie oznaczało starcie i konflikt światopoglądów. Tutaj słyszeliśmy już pana z gminy mozułmańskiej, że to rodziło pewne problemy, jeśli chodzi też o jego młodzieńczą edukację. To będzie rodziło konflikt światopoglądów również z rodzinami, które może nie podzielają danej wizji państwa realizowanej w szkołach rządowych. Także problemem jest nie tyle treść programu szkolnego, ale samo założenie, że to państwo sprawuje kontrolę nad edukacją dzieci wszystkich obywateli, bez względu na ich światopogląd. I historia oczywiście zna przypadki, kiedy próbowano utrwalać jeden światopogląd w społeczeństwie przy pomocy powszechnego i obowiązkowego systemu szkolnictwa. I oczywiście do czasu wyglądało na to, że wszystko idzie dobrze, aż któregoś dnia okazało się, że kontrolę nad edukacją przejęli ludzie o zupełnie odmiennych poglądach od tych, które cechowały twórców systemu. Także w tym Bożym porządku, na którym się opieramy jako wspólnota, to rodzina jest przede wszystkim ministerstwem edukacji, ministerstwem zdrowia. Państwo jest ministerstwem sprawiedliwości, a Kościół jest ministerstwem Słowa Bożego i sakramentów. Mamy trzy instytucje powołane przez Pana Boga. Każdy z nich ma swój zakres odpowiedzialności i kompetencje. I wszystkie one odpowiadają przed Królem, przed Bogiem, który ustanowił wszystkie trzy wspólnoty i powierzył ich delegowanym reprezentantom mandat. I siódma rzecz, ostatnia. Nasza edukacja i pedagogika, czy to w rodzinie, czy to w kościele, oparta jest na trzech fundamentach. Po pierwsze, formalne pouczenie. Po drugie, przykład własnego życia. Po trzecie, modlitwa. Rozwinę króciutko każde z nich. Formalne pouczenie. Część naszych dzieci w kościele uczy się w trybie edukacji domowej, której główną rolę i odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Więc oczywiście zajęcia odbywają się z podręcznikami, zeszytami itd., itd. Nasze dzieci w naszej rodzinie od tego roku, bo też przez wiele lat realizowaliśmy edukację domową w naszej rodzinie, przez 7 lat dokładnie, czy 8, od tego roku chodzą do szkoły publicznej. Ale wieczorami odbywamy z nimi taki wspólny czas, kiedy czytamy razem Biblię, rozmawiamy, modlimy się, czasami śpiewamy. Przekazujemy im również pouczenia w innych codziennych sytuacjach, czy to przy posiłku, podczas jazdy samochodem, czy kiedy się kłócą i trzeba ich rozdzielić. Także Pismo Święte mówi, że proces edukacji odbywa się nie tylko w tych sztywnych godzinach między 8 a 14, ale kiedy otwieramy oczy. A tablicą edukacyjną jest cały świat. Różni ludzie, w różnym wieku, w różnej płci, w różnych okolicznościach. I tutaj bierzemy przykład Salomona, który spoglądał na mężczyznę, kobietę, mrówki, lwa, owady, rośliny i pisał: ucz się od mrówek, leniwcze, ucz się od borsuków, ucz się od lwa, spójrz na gwiazdy, na drzewa, na kwiaty, spójrz na małżeństwo, spójrz na ojcostwo, spójrz na kobietę, na mężczyznę. To są wszystko ilustracje wielu prawd, również o charakterze duchowym. Otwórz oczy. Dlatego dobry chrześcijanin z jednej strony w jednej ręce powinien mieć Biblię, w drugiej ręce powinien mieć, nie wiem, gazetę. Czytać świat w poprawny sposób, uczyć się świata, poznawać Boży świat. Nie izolować się, nie ograniczać się. Po drugie, własny przykład. To oznacza, że formalne pouczenie nigdy nie jest skuteczne, jeżeli zabraknie własnego przykładu. Czyli chrześcijaństwo nie mówi o Bogu, który oznajmił nam swoją wolę, ale chrześcijaństwo mówi o Panu Bogu, który oznajmił nam siebie i dał nam siebie. Czyli wiara chrześcijańska, też którą realizujemy w naszej wspólnocie i w naszych domach, polega nie na tym, że coś wiesz o Bogu. Oczywiście prowadzimy nauczanie katechizmu i wiedza jest ważna. Ale przede wszystkim pytanie brzmi nie ile wiesz o Bogu, ale czy naśladujesz Pana Boga. Tak? Chrystus nauczał o służbie, o uległości i dał przykład, jak mamy to realizować, jak mamy go naśladować, jak mamy to robić. Czyli kiedy mówię do dziecka, proszę umyj naczynia, proszę pozamiataj kuchnię, proszę wyjść z psem, to jako tata muszę się upewnić, że moje dzieci często widzą mnie z miotłą, ścierką i psem na smyczy. I po trzecie, modlitwa. Czyli modlimy się codziennie, wieczorami, podczas tych rodzinnych społeczności, rodzinnego czasu. Modlimy się z dziećmi, modlimy się o dzieci, do tego zachęcamy również każdą rodzinę, która jest w kościele. Modlimy się z nimi, ale też modlimy się z moją żoną, modlimy się indywidualnie. I modlitwa przypomina też dzieciom we wspólnocie, w rodzinach, przypomina nam, rodzicom, że Chrystus jest Panem naszego domu, jest Panem naszej wspólnoty, a nie dodatkiem. Także nie chodzi nam o tak zwaną tradycyjną rodzinę, nie chodzi nam o tak zwaną postępową rodzinę, chodzi nam o Bożą rodzinę. Czyli chcemy, żeby dzieci przez to uczyły się, że ich wysiłki, ich troski nie są niezauważane, chociażby przez nas jako rodziców. Ale też chcemy, żeby widziały, że również ja jako tata, jako rodzic, jako pastor odpowiadam przed kimś, że ode mnie również Bóg wymaga pewnej uległości, służby i tak dalej, i tak dalej. Odpowiadam przed Bogiem, który nas stworzył. Czyli nie oczekuję od nas, nie oczekuję od dzieci, żeby robiły coś tylko dlatego, że jestem większy czy silniejszy, ale ze względu na Chrystusa, któremu ja też podlegam, który nas ukochał, którego też my staramy się kochać. Także dziękuję. Nie wiem, czy w tej chwili jakieś pytania byłyby, czy później.